Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Zwiedzamy okolice Poznania.
Witam Państwa serdecznie w nowym 2016 roku. Dziś zabiorę Państwa i Wasze rodziny na wycieczkę prawie noworoczną w okolice Poznania, a zwłaszcza na południowo-wschodnie tereny Grodu Przemysława. Na południe od miasta znajduje się duży kompleks leśny pośród licznych pagórków i jezior polodowcowych. Piękna architektura krajobrazu, miejsce licznych wypadów za miasto dla mieszkańców Poznania i pobliskich miejscowości. Obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego, tak hojnie obdarowany przez przyrodę, jest ubogi w zabytki. Walory tego obszaru były znane już od dawna. Rozwój kolei i komunikacji podmiejskiej spowodował, że można zaplanować wypoczynek bez używania własnego transportu samochodowego. Już przed I wojną światową powstało w Mosinie uzdrowisko. Stosowano tam jako metody leczenia kąpiele słoneczne, powietrzne i rzeczne. Pobliska rzeka Samica pozwalała na to, nie była jeszcze skażona ściekami. W czasie Powstania Wielkopolskiego ranni powstańcy leczyli tu nadszarpnięte zdrowie w walkach. Utworzono dla nich uzdrowisko w Puszczykowie, które później przekształcono w lecznicę klimatyczną dla dzieci. W okresie międzywojennym tereny to odwiedzało około 500 000 ludzi rocznie. Takie są dane na podstawie sprzedawanych biletów komunikacyjnych. Wtedy była tylko komunikacja zbiorowa. Prywatne samochody były rzadkością. Obecnie jest dość trudno określić ruch statystycznie, ale bez obawy można określić ten ruch na poziomie przynajmniej 1 000 000 turystów rocznie. Inicjatorem powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego jeszcze przed II wojną światową był profesor Adam Wodiczko. Określił ten teren jako prawdziwe Muzeum Form Polodowcowych i żywe Muzeum Przyrody lub Zielone Płuca Poznania. W kwietniu 1957 roku rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono Wielkopolski Park Narodowy. Pod zarządem parku pozostało około 5100 hektarów. W 1996 roku zmieniono jego granice. Obecnie zajmują powierzchnię ponad 7,5 tysiąca hektarów oraz ustanowiono wokół parku strefę ochronną, tak zwaną otulinę, której powierzchnia razem z terenem wynosi prawie 15 tysięcy hektarów. Wielkopolski Park Narodowy obejmuje ochroną krajobraz polodowcowy i typowe dla niego formy ukształtowania terenu – morenę czołową, denną, ozy, drumliny, wydmy, parowy i różne formy jezior – rynnowe, kociołki, odpływowe i bezodpływowe. Jeziora są całkowicie lub częściowo otoczone lasem. Największy z głazów narzutowych jest głaz leśników o obwodzie 10,5 metra. My natomiast w niedalekim Lesie Gołuchowskim mamy największy głaz narzutowy na terenie Wielkopolski o obwodzie około 22 metry i nazywany bywa czasem kamieniem świętej Jadwigi. Jedna z opowieści głosi, że pod kamieniem spoczywają rycerze polegli w walce z Tatarami, którym na prośbę świętej Jadwigi Śląskiej zamieniono śmierć na sen. Czekają na sygnał, by z bronią w ręku stanąć w obronie wiary. Może też znajdować się tu wielki skarb, który pod kamieniem jest dobrze strzeżony. Gdy ktoś chce się do niego dokopać, głaz zagłębia się coraz bardziej w ziemię. Park Narodowy położony jest nad Wartą, w trójkącie miast Luboń, Stęszew, Mosina. W parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o powierzchni ponad 260 hektarów. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Siedziba dyrekcji parku oraz Muzeum Przyrodnicze mieszczą się w jeziorach nad Jeziorem Góreckim, w centralnej części Wielkopolskiego Parku Narodowego. Do jezior prowadzi droga zwana Grejserówką. Nazwa tej drogi to pamiątka po II wojnie światowej. To tutaj, w jeziorach, niemal w samym sercu parku, miał swoją siedzibę Artur Grejser, namiestnik Rzeszy w kraju Warty. Przedtem prezydent Senatu Wolnego Miasta Gdańska, zbrodniarz wojenny. Arthur Karl Greiser urodził się 22 stycznia 1897 roku w Środzie Wielkopolski. W okresie międzywojennym swoim zaangażowaniem propagandowym zwrócił uwagę NSDAP. Aktywne działanie zaowocowało wysokimi stanowiskami w hitlerowskich Niemczech. We wrześniu w 1939 roku przejął kierownictwo cywilne w Poznaniu, a w listopadzie tego samego roku objął funkcję namiestnika w kraju Warty. Przeprowadzał brutalną germanizację i eksterminację ludności z podległych mu obszarów. W latach 1940-42 zbudował sobie za państwowe pieniądze dużą rezydencję w jeziorach nad Jeziorem Góreckim, około 20 km na południe od Poznania. Dziś siedziba dyrekcji Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. W 1945 roku został aresztowany przez wojska amerykańskie w okolicach Salzburga w Austrii, gdzie rozpoznała go Polka z Ostrzeszowa, Maria Michalak. W dniu 12 czerwca 1946 roku został przewieziony do aresztu śledczego w Poznaniu. Za popełnione zbrodnie był sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Poznaniu. Arthur Greiser został stracony 21 lipca 1946 roku o godzinie 7 publicznie przez powieszenie na stokach Cytadeli Poznańskiej. Dziś w części rezydencji jest Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Multimedialne, każda sala poświęcona innej tematyce. Powierzchnię ekspozycyjną stanowią 4 parterowe sale, łącznie około 300 m2. I hol do wystaw czasowych. Otwarcie muzeum w nowej lokalizacji nastąpiło w maju 1998 roku. Stanowi ono część edukacji ekologicznej parku wraz z salą audiowizualną, leśną szkołą i 4 ścieżkami dydaktycznymi. Rocznie placówkę odwiedza 10 do 15 tysięcy zwiedzających. Warto o tym przekonać się osobiście. W parku mamy kilka wiekowych borów sosnowych. W stanie zbliżonym do pierwotnego objęte są ochroną w ramach rezerwatów ścisłych. Władze Parku Narodowego dążą również do przekształcania istniejących lasów tak, aby osiągnęły postać zbliżoną naturalnej. Ptaki w parku reprezentowane są przez 227 gatunków lęgowych i przelotnych, rzadko spotykanych. Wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z drapieżnych można tu zauważyć pośród lasów i łąk kanię czarną, myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na jeziorach często widuje się kaczkę, krzyżówkę, cyrankę, cyraneczkę oraz puercoza dwuczubego. Od 2005 roku na Wyspie Zamkowej obserwowane są również kormorany. Na terenie parku mamy do dyspozycji kilkadziesiąt kilometrów ścieżek i tras turystycznych. Przez Wielkopolski Park Narodowy przebiega samochodowy szlak turystyczny o nazwie Trasa Kurnicka oraz pierścień rowerowy dookoła Poznania. Południowo-wschodnim skrajem Wielkopolskiego Parku, między Rogalinkiem a Musiną, przechodzi Wielkopolska Droga Świętego Jakuba. Jest również prawie 70 km szlaków pieszych. Planowane jest również uruchomienie turystycznej trasy drezynowej. Czerwonym szlakiem z jezior dojdziemy do Puszczykowa, obecnie najbardziej znanego z Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fidlera. Muzeum poświęcone życiu i twórczości podróżnika, zlokalizowane przy ulicy Słowackiego. A z parkingu bardzo łatwo trafimy do pracowni, idąc ulicą Arkadego Fidlera. Sam mistrz, Arkady Adam Fidler, co prawda urodził się w Poznaniu, ale został pochowany w Puszczykowie. Polski prozaik, reportażysta, przyrodnik i podróżnik, porucznik Wojska Polskiego. Druga wojna światowa zastała Fidlera na Tahiti. Porzucił tę wyspę, by wybrać żołnierski los. w lutym 1940 roku przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie poznał polskich lotników bohatersko walczących w bitwie o Anglię. Napisał o nich głośną książkę, Dywizją 303. Jej przedruki krążyły w okupowanej Polsce, krzepiąc ducha. W latach 1942-1943 pływał na polskich statkach handlowych. Wysiłek wojenny marynarzy opisał w książce Dziękuję Ci, kapitanie. Muzeum możemy zwiedzać indywidualnie lub skorzystać z usług synów lub wnuka mistrza Fidlera. Pracownia jest pełna pamiątek przywiezionych z licznych podróży seniora rodu. Prezentuje eksponaty przywiezione z wypraw prowadzonych przez podróżnika, a także związane z jego udziałem w II wojnie światowej, a zwłaszcza w dywizjonie 303. W muzeum zgromadzono zbiory etnograficzne, przyrodnicze, entomologiczne, religijne, ludowe rzemiosło i inne. Kolekcja barwnych motyli i pająków ze strefy zwrotnikowej robi fantastyczne wrażenie. W jednym z budynków od 2003 roku zwiedzać można osobną ekspozycję Tajemniczy Świat Indian. Do najciekawszych eksponatów należą maski i rzeźby obrzędowe, trofea ludzkich głów, łuki i dmuchawki, motyle tropikalne, pająki, krokodyle, kajmany, skorpiony, piranie oczywiście żywe w akwarium, a także kolekcja książek Arkadego Fidlera, 32 tytuły w 23 językach. Interesujące są stare zdjęcia z różnych stron świata. Na zewnątrz jest ogród tolerancji, rozłożony wokół willi, w którym zgromadzono modele różnego rodzaju rzeźb i obiektów ważnych dla rozwoju poszczególnych cywilizacji na świecie. Dużą część z nich wykonał Zygmunt Konarski. Znajdują się tutaj między innymi posągi Buddy, Brama Słońca, kamienny kalendarz Azteków w formie dysku, potężna głowa omlecka z Meksyku, pomnik Boga Quetzalcoatla, pierzastego węża, pomnik siedzącego byka, głowa z Wyspy Wielkanocnej, brytyjski myśliwiec z II wojny światowej w skali 1:1, piramida wzorowana na egipskich, kopia w skali 1:23, piramidy Cheopsa, kopia statku Santa Maria Krzysztofa Kolumba, na którego maszt banderę wciągał pra-pra-prawnuk słynnego podróżnika i odkrywcy Krzysztofa Kolumba, który przybył specjalnie na tę uroczystość. Statek jest wierną kopią wykonaną w skali 1:1. Wielką zaletą Ogrodu Tolerancji jest to, że dzieci i młodzież mogą wszystkie eksponaty dotknąć, wejść na nie czy zamieszkać w wigwamie indiańskim. Jest to zarazem raj dla najmłodszych, którzy, jak wiadomo, mówiąc obrazowo, oczy mają w palcach. Jak nie dotkną, to nie widzą. Żegnamy uroczy zakątek Puszczykowa i zmierzamy do Rogalina. Po drodze mijamy szpital kolejowy, który słynie z bardzo dobrych chirurgów. Ich sprawne ręce i olbrzymia wiedza poparta doskonałymi osiągnięciami czynią tą placówkę sławną daleko poza Wielkopolską. Niedaleko jest Mosina, która słynie z tego, że ma tam swoją siedzibę słynny elegant z Mosiny. Elegant z Mosiny, karykatura elegancji i dobrego zachowania, symbol braku obycia i mało delikatnych manier. Najbardziej znana i jednocześnie najbardziej prawdopodobna etymologia zwrotu elegant z Mosiny sięga XIX wieku. Burmistrz Mosiny został zaproszony przez władze Poznania i przyjęty w domu osobiście przez burmistrza tego miasta. Po noclegu, w trakcie wykwintnego śniadania, burmistrz Mosiny został grzecznościowo zapytany o to, jak mu się spało. Wzbijając się na wyżyny elegancji, gość przyznał, iż się nie wyspał, a powodem niewyspania i złego samopoczucia była niemożliwość rozwieszenia onuc pod powałą stropu. Sypialnia, w której spał, w przeciwieństwie do izby w Mosinie, nie miała ani belek stropowych, ani tym bardziej gwoździ, na których można by wieszać brudne onuce i ubrania. Druga historia jest trochę bardziej wiarygodna, ponieważ pochodzi z pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Autor opisuje w nich Mosinę jako bardzo prężnie rozwijający się ośrodek miejski i rzemieślniczy. Działały tutaj warsztaty krawieckie, piwowarskie i garcarskie. I to właśnie krawcowie przyczynili się do powstania określenia elegant z Mosiny. Z pamiętników dowiadujemy się, że w zimie z 1659 roku na 1660 stacjonowały w Mosinie wojska hetmana Czarnieckiego. Żołnierze zostali obdarowani przez mosińskich krawców nowymi mundurami, szytymi na modę szwedzką. Na wiosnę podczas koncentracji wojsk królewskich tak się wyróżniali, że z miejsca nadano im określenie elegantów z Mosiny. Na ważnych uroczystościach w mieście pojawia się elegant. Ubrany nienagannie, w kapelusz, wita się z gośćmi, przesadnie kłania i urocze uśmiecha. Elegant z Mosiny, podobnie jak sołtys z Wąchocka, jest ikoną polskiego humoru i dystansu do samego siebie. Elegant, podobnie jak sołtys, ma swój pomnik w mieście. Przez most na Warcie docieramy do Rogalina. Warto odwiedzać Rogalin. Niejedno jest tu do zwiedzenia. Największy pałac ziemiański w Polsce, pięknie usytuowany. Pałac Raczyńskich w Rogalinie jest jednym z najwybitniejszych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce i jednym z najpiękniejszych założeń pałacowo-parkowych w Wielkopolsce i w kraju. Pałac w Rogalinie zbudowano w drugiej połowie XVIII wieku jako rodową siedzibę Kazimierza Raczyńskiego, pisarza koronnego, późniejszego starosty generalnego Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Budowę pałacu rozpoczęto pod koniec XVIII wieku, a ukończono na początku XIX. Pałac składa się z głównego budynku i połączonych z nim ćwierćkolistymi skrzydłami galeriowymi dwóch oficyn bocznych. Wzdłuż poprzedzających go dziedzińców usytuowano drewutnie, stajnie, powozownie i dworskie czworaki. W XIX wieku Edward Raczyński poszerzył założenie o park krajobrazowy, wzniósł kościół mauzoleum, a salę balową przekształcił w słynną rogalińską zbrojownię o neogotyckiej dekoracji. W późniejszych latach przebudowano m.in. dziedziniec, przekształcono salę jadalną w bibliotekę, a pałac w Rogalinie wzbogacił się również o najlepszy zbiór malarstwa współczesnego na ziemiach polskich przed 1939 rokiem z dziełami Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej czy Leona Włóczyłkowskiego, który malował rogalińskie dęby. Pałac przez ponad ostatnich 20 lat był poddany renowacji. W czasie ostatniej wojny na szczęście nie ucierpiał. Wywieziono niemal w całości wyposażenie pałacu. Od lipca ubiegłego roku można ponownie zwiedzać wnętrza pałacowe. Oprócz wnętrz zwiedzimy również gabinet Edwarda Raczyńskiego. Jest to rekonstrukcja jednego z pokoi w jego londyńskim mieszkaniu, gdzie jako prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie przyjmował ważnych gości ze świata polityki i kultury. Pałac w Rogalinie został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych. Eksponaty dotykowe opisane językiem Braille'a, a w odrestaurowanych pomieszczeniach przyziemia przygotowano muzeum dziecięce. Uruchomiony został też portal internetowy oraz system informatyczny, dostarczający głównie informacje zwiedzającym. Ekspozycja pałacowa adresowana jest do wszystkich, którzy interesują się historią, kulturą, zabytkowymi wnętrzami, są ciekawi, jak mieszkali dawni właściciele Pałacu Rogalińskiego. Za pałacem rozciąga się ogród francuski z zamykającym go od zachodu kopcem widokowym. Ogród francusko-holenderski to skupisko uporządkowanej zieleni. Są tam aleje lipowe, alejki dwupoziomowe obiegające obie strony ogrodu, centralny klomb kwiatowy wieńczy figura w stylu antycznym. Inne grupy rzeźb kryją się w cieniu alejek. W głębi ogrodu wznosi się sztuczne wzgórze zwane Parnasem. Na jego szczyt wiedzie ścieżka obiegająca wzniesienie. trzeba wykazać trochę cierpliwości, aby dotrzeć na gęsto zadrzewioną górę. Opuszczając ogród, wchodzimy do Parku Angielskiego. Tu roztacza się wspaniały widok na łąki leżące poniżej, za odnogą starorzecza. Na nich rosną stare dęby o obwodzie do 10 metrów. Rogalińskie dęby to największe w Europie skupisko pomnikowych dębów. Jest ich tu ponad 1400 w Rogalinie i na łąkach nad Wartą. W głębi parku są pozostałości starej dąbrowy. Wyróżniają się trzy okazy starodrzewów skupione koło siebie, co zasugerowałoby nazwać je Lech, Czech i Rus. Najsłabiej wygląda Czech. Nie wiadomo, czy jeszcze ożyje. Największym zagrożeniem dla starodębów jest chrząszcz, koziróg dębosz, który jest pod ścisłą ochroną, a żeruje tylko na starych ponad stuletnich dębach. Jest to największy chrząszcz w Polsce. Te i inne dęby rogalińskie były malowane przez Leona Wyczółkowskiego. Stroma dróżka ze skarpy, na której jest usytuowany pałac i park, wiedzie w dół ku łąkom. Jest to wyjątkowo malowniczy, krajobrazowo zakątek. Z drugiej strony pałacu, przy szosie od strony Kurnika, jest neoklasycystyczna kaplica świętego Marcina, zbudowana na wzór rzymskiej świątyni Maison Cares z I wieku przed naszą erą w Nimes koło Marsylii. W podziemiach kaplicy mauzoleum rodziny Raczyńskich. Kaplica od 1975 roku jest kościołem parafialnym. W Rogalinie i najbliższej okolicy można spędzić niemal cały dzień, kiedy jest ciepło i pogoda dopisze. Dobra rogalińskie Edward Bernard Raczyński, prezydent Polski na obczyźnie, przekazał na rzecz narodu jako fundację imienia Raczyńskich. Z Rogalina jedziemy do Kurnika. Jadąc do zamku, przejeżdżamy przez zabytkowy podłużny rynek. W rynku dawne domy tkackie i ratusz zbudowany w stylu neobarokowym w XIX wieku. Murowany, odbudowany po pożarze i całkowitym spaleniu w 1909 roku. Po kapitalnym remoncie w 2004 roku ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego oraz burmistrza miasta Kurnika. Na ścianie pod nowym zegarem znajduje się kur, który pieje w południe. Również w południe można usłyszeć hejnał kurnicki. Niedaleko ratusza kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Gotycki kościół z neogotycką fasadą wzniesioną w połowie XV wieku, ufundowany przez ród Górków. Murowany z cegły, otoczony murem z dwoma dzwonnicami. Znajdują się tu późnorenesansowe nagrobki Górków z XVI wieku, a także nagrobek Teofili z Działyńskich z XVIII wieku. W podziemiach mieszczą się krypty rodziny Działyńskich i Zamoyskich. Od rynku niedaleko już do zamku Kurnickiego. Zamieszka pierwszego na półwyspie Szyja powstał obronny gród. Pierwsze wzmianki o mieście Kurnik pochodzą z XII wieku. Był wówczas osadą miejską pod władzą rodu Górków. W 1426 roku Mikołaj Górka wybudował drewniany łącznik zamku. Natomiast Łukasz Górka w 1437 roku wybudował kościół parafialny. W połowie XV wieku nastąpiła lokalizacja miasta na prawie magdeburskim. Po śmierci ostatniego członka rodu Górków majątek przechodził kolejno w inne ręce. W 1676 roku majątek kurnicki został kupiony przez Działyńskich, którzy władali nim przez dwa stulecia. W tym okresie nastąpił rozkwit rezydencji, miasta oraz okolicznych wiosek. Od 1793 roku Wielkopolska należała do zaboru pruskiego. W okresie zaboru właścicielem dóbr kurnickich był Tytus Działyński, który przebudował zamek, unowocześnił folwarki i utworzył tu bibliotekę oraz arboretum kurnickie. Arboretum jest to rodzaj parku, w którym znajdują się zabytkowe i rzadko spotykane okazy, które generalnie dziś są pod opieką naukowców albo Uniwersytetu Przyrodniczego. Za swoją działalność powstańczą i postawę patriotyczną zmuszony został do emigracji, a jego majątek został skonfiskowany. Jednak po wygranym procesie dobra wróciły w ręce Działyńskich, a Tytus zajął się działalnością wydawniczą. Efektem tej działalności jest Biblioteka Kornicka. Biblioteka działająca do 1826 roku, założona w Kurniku przez Tytusa Działyńskiego, jedna z najstarszych bibliotek w Polsce. Od 1953 roku należy do Polskiej Akademii Nauk. Zbiory biblioteki liczą około 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tysięcy starych druków i 15 tysięcy rękopisów, m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Niestety nie jest udostępniona dla zwiedzających. Biblioteka zajmuje najwyższą kondygnację zamku. Następnym właścicielem Kurnika był Jan Kanty Działyński, który zebrał największą kolekcję drzew i krzewów w całej Polsce. Powiększył również zbiory biblioteczne, a także wspierał działania patriotyczne. Pod koniec XIX wieku majątek przejął Władysław Zamoyski. Zamek można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem. Zamek w Kurniku, jego początki sięgają średniowiecza, do dziś z tego okresu zachowały się stare mury i piwnice zamkowe. W połowie XVI wieku zamek rozbudowano, powiększono jego funkcje obronne. Dzisiejszy kształt neogotycki, o wyglądzie i charakterze przypominającym zamki angielskie, zawdzięcza Tytusowi Działyńskiemu. W murach zamku mieści się muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble z różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra oraz zbiory etnograficzne i przyrodnicze z Australii i Oceanii. Naturalnie zdecydowana większość zbiorów to efekty podróży Działyńskich po świecie. Mamy tam unikalną salę mauretańską, okrągłą kanapę dla myśliwych, którzy siedząc do siebie tyłem lub bokiem i snując swoje myśliwskie opowieści, czasami je koloryzując, nie musieli spoglądać w oczy słuchaczy, co czyniło opowieści bardziej wiarygodne. Wiele z tych eksponatów posiada fascynującą historię, którą czasami opowie przewodnik. Jak głosi legenda, nocami po parku i zamkowych komnatach przechodza się Teofila z Działyńskich, zwana Białą Damą. Dziś zamek i dobra kurnickie tworzą zakłady kurnickie. Fundacja, nazywana także Fundacją Kurnicką lub Fundacją Zamoyskich, utworzona w kwietniu 1924 roku przez hrabiego Władysława Zamoyskiego, powstała z oddanego narodowi polskiemu majątku nieruchomego w Wielkopolsce, Kurnik i okolice, oraz Zakopane i okolice w Małopolsce. Usankcjonowana następnie ustawą z 25 roku, zlikwidowana po II wojnie światowej. Przywrócono ją ponownie ustawą z 2005 roku i dotyczy tylko wyłącznie dóbr na terenie wielkopolskich. Tytus i Jan Działyński nie byli dendrologami z wykształcenia, ale mieli wielki instynkt do tworzenia krzyżówek roślin i drzew i stworzyli arboretum, liczące dziś około 3000 gatunków i odmian drzew i krzewów, jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Wiele z okazów, często o imponujących rozmiarach, ma dziś 130-180 lat. Najstarsze rosnące drzewa to około 300-letnie lipy drobnolistne. Początki arboretum to wiek XIX. Kolekcjonowanie drzew i krzewów zainicjował Tytus Działyński. Przy okazji przebudowy zamku powiększył park i urządził go w stylu angielskim, nadając mu charakter parku krajobrazowego. Po ojcu arboretum przejął Jan Kanty Działyński. Zgromadził imponującą kolekcję gatunków i drzew, szczególnie iglastych. Arboretum jest częścią Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. W jednej z najstarszych budowli parkowych znajduje się Muzeum Dendrologiczne. Tradycje założycieli do dziś kontynuują szkółki kurnickie, gdzie można kupić sadzonki i wiele roślin i drzew ogrodowych. Za zespołem parkowym jest tak zwany Prowent, zespół zabudowań folwarcznych położonych około 300 metrów na południe od zamku. Budynki powstałe w XVIII i XIX wieku zgrupowane są przy czworobocznym dziedzińcu. W jednej z oficyn w 1923 roku urodziła się polska poetka, laureatka Nagrody Nobla z 1996 roku, Wisława Szymborska. była córką Wincentego Szymborskiego, zarządcy dóbr hrabiego Zamojskiego. Dziś jest to część miasta, ale zadbana, uporządkowana, ze skwerem noblistkim. Nad brzegiem jeziora Kurnickiego piękna piesza promenada i miejscowy dom kultury noszą imię Wisławy Szymborskiej, a w pobliżu jest przystań statku Edward, którym można odbyć piękny rejs, a z pokładu statku są ładne widoki na miasto, zamek i najbliższą okolicę, do której odwiedzenia serdecznie zapraszam, zwłaszcza wiosenną i letnią porą.